Bardzo serdecznie w naszym studiu witamy panią Basię, która prowadzi od wielu lat już naszą audycję. Jest dzisiaj razem z gośćmi. Jest to nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. Także bardzo serdecznie pozdrawiam pani Basiu i wszystkich gości, życząc jak najlepszych owoców i błogosławieństwa Bożego w tym nowym roku.
Dziękuję bardzo, ojcze. Ja również życzę ojcu wszelkich błogosławieństw na cały rok i na całe życie oczywiście. A drodzy państwo, bardzo serdecznie witam. Zapraszam do naszej audycji, na audycji dla chorych. Pierwsza audycja w tym roku, a więc tu złożyłam życzenia ojcu Pawłowi, trochę sprowokowana. Chociaż tak myślałam sobie, że na koniec audycji będę składała życzenia radiosłuchaczom i ojcom, ale...
Ale właśnie, tak zawsze pięknie jest rozpocząć od takiego gestu.
No właśnie, ale sprowokowana składam wobec tego wszystkim radiosłuchaczom życzenia wszelkich błogosławieństw, zdrowia, bowiem to audycja dla chorych. Tak chcę powiedzieć, że czasami mówimy, że nadużywamy tego życzenia zdrowia, ale myślę sobie, że te osoby, które chorują, to znają wartość zdrowia, więc życzę państwu dużo zdrowia, dużo takiego poczucia, że dobrze jest być na świecie, a szczególnie wtedy, kiedy możemy żyć sensownie. I wielu błogosławieństw na całe życie, na wszystko, czym państwo żyją. A teraz przechodzimy do naszej audycji. W studiu witam miłych gości. Pani Anna Stral z Bydgoszczy, prezes Bractwa Więziennego Samarytania. Witam pani Anno.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pan Tadeusz Kuczun,
wiceprezes
Bractwa Samarytania oraz pan Paweł Swynar, który jest również członkiem Bractwa. Pan Paweł, nie obrazicie się, mam nadzieję, państwo, ani pani Anna, ani pan Tadeusz. Pan Paweł dzisiaj będzie głównym naszym gościem, bowiem będziemy mówili dzisiaj o tym, jak można przeorganizować swoje życie. To może zbyt takie ogólne określenie. Pod wpływem nawrócenia się. Jak nawrócenie, jak kontakt z Bogiem zmienia nasze życie. I tu pan Paweł będzie mówił nam o tym, jakie było jego doświadczenie życia. Ale najpierw, pani Anno i panie Tadeuszu, powiedzmy kilka ogólnych informacji o samym waszym bractwie. Wprawdzie już to jest nasze trzecie chyba spotkanie, ale myślę, że warto podstawowe informacje na początku audycji podać.
No, najpierw kontynuując wątek życzeń, chciałabym również złożyć serdeczne życzenia noworoczne, błogosławieństwa Bożego i tych bogatych owoców duchowych w resocjalizacji więźniów. Tego życzę funkcjonariuszom służby więziennej, a naszym drogim siostrom i braciom za kratami życzymy nowego życia w Chrystusie i pięknej wolności. My jesteśmy stowarzyszeniem, bo taki jest status Bractwa Więziennego. Natomiast też funkcjonujemy na zasadzie wspólnoty, bo wchodząc do więzień, tworzymy z osobami, które przyjdą, z grupami, takie wspólnoty tematyczne, ale zawsze też z wątkiem modlitwy, albo tylko modlitewne, też takie katechetyczne, też trochę takie readaptacyjne.
Pani Anno, ale mówi pani już teraz o tym, co robicie, a ja bym chciała zapytać, dlaczego w ogóle bractwo powstało? Bo to nie jest takie codzienne, żeby ludzie interesowali się, ludzie nawet bardzo pobożni, interesowali się osobami, które są osadzone w zakładach karnych. Chociaż mamy wezwanie więźniów odwiedzać, czy więźniów pocieszać, ale jakoś tak chyba nie jest to takie, że nawet wspólnoty, które są przy parafiach, zajmują się może bardziej pomocą w parafii, a pani Anno?
To rzeczywiście jest prawda, bo poniekąd są jakby nawet duchowo stygmatyzowani przez osoby wierzące. Owszem, więzień, ale, nie? czy były więzień. Może teraz już się powoli to zmienia. My trwamy w tym jakby wolontariacie więziennym 17 lat, ale ono miało pewne etapy, bo taki etap, kiedy krajowe powstało, a my jeszcze nie, no to powiedzmy 93
krajowy
rok.
Krajowe to ksiądz Jan.
Ksiądz Jan Sikorski, tak, którego pozdrawiamy. Pani Bernardyna Wojtkowska, pani Lina Szwajcar.
Pani Bernardyna była tu kiedyś 20 kilka lat gościem tej audycji, także pozdrawiam panią również.
No i my w 2003 roku, kiedy tutaj jakoś tak zawirowało, Duch Święty pobudził nas, no też poprzez spotkanie z Kazimierzem Pawłowskim, spotkanie z Janem Budziaszkiem, no wprowadził nas do więzienia. Można powiedzieć przez przypadek, ale przypadków nie ma i zaczęliśmy już chodzić systematycznie. No i teraz ja pierw jako oddział Kujawsko-Pomorski Krajowego, a od 3 lat jako Bractwo Więzienne Samarytania z konieczności, bo Krajowe Stowarzyszenie niestety się rozwiązało.
A więc, bo ja przepraszam, że tutaj tak naciskam, ale tak bym chciała, żeby efektem, chociaż trudno mówić o efektach, ale żeby jakoś konsekwencją tej audycji było może jakieś powstanie jakiejś grupy, która kilku osób nawet, która będzie gdzieś odwiedzała osoby osadzone. Bo to z tego, co pani mówi, to pójście do zakładu karnego nie było owocem jakichś długich przemyśleń, tylko był to jak gdyby jakiś impuls, przypadek, tak?
No szczerze mówiąc, ja myślałam, że idę tylko raz.
Aha.
Raz jako pilot Budziaszka, bo nikt się nie chciał zgłosić, a poznałam, wiedziałam, że chodzi do więzień. Potem zaprosiłam Kazimierza Pawłowskiego, tutaj kolegę poznałam, u kapucynów Tadeusza. No i tak Różańca i wydawało się, że tą dziesiątkę zmówimy, świadectwo zagramy. Nawet tak umawiałam się z kierownikiem, nawet nie bardzo wiedziałam, jak to formalnie, no, ale jakoś się udało. W każdym razie okazało się, że więźniowie byli bardziej, jak to mówią, do przodu, bo kiedy zaprosiliśmy Kazimierza Pawłowskiego, wspaniałego inicjatora Arki Więziennej.
No właśnie, może dwa słowa o panu Kazimierzu.
Właśnie, już teraz świętej pamięci. To taki właśnie prawdziwy recydywista. Wchodził, wychodził z zakładu karnego, bo przerwawkarze, bo choroba i tak dalej. I podczas, przed kolejnym wyjściem na przerwę w karze kupił adres taniej Meliny, a to był dom świętego brata Alberta Świnoujściu. No i tak się jego kariera zmieniła właśnie ze złodzieja na człowieka, wielkiego apostoła. Nie było to jednorazowe, momentalne, bo on się bronił. Mówił, ja taki porządny złodziej tu nie pasuje, bo zobaczył, że coś tam się modlą przed jedzeniem, jakaś kaplica.
Co to w ogóle ma być?
Tak, bardzo go odpychało z tej kaplicy, ale Pan Bóg dał sobie radę i stał się takim wielkim apostołem miłosierdzia i założył w więzieniu tak zwaną arkę, taką wewnętrzną wspólnotę i mówił, że nie mogłem się doczekać, kiedy mi się ta przerwa w karze skończy, żeby już iść i ewangelizować, nie? No i tutaj właśnie tak się stało dzięki opatrzności Bożej, że udało się Kazia znaleźć, syn mi w tym pomógł. No i było dwudniowe spotkanie z ciekawym człowiekiem, bo nie wiedzieliśmy, że to z tego wyrośnie duszpasterstwo. No i więźniowie, jak usłyszeli, że ten Kazimierz Pawłowski, który wyglądał na człowieka bardzo zniszczonego, ale przewiózł swoje grafiki, bo otrzymał talent malowania obrazów, czytał swoją poezję, oczywiście zakończył koronką do Bożego Miłosierdzia, no to więźniowie się dużo nie zastanawiali, tylko napisali pismo do pana dyrektora, że oni chcą też taką arkę w więzieniu. No i wszyscy się zastanawiali, co to zrobić, ale no, jak to Pan Bóg ma swoje metody, bodajże po 3 tygodniach już była inauguracja Arki, już świętej pamięci ksiądz Stanowicki odprawił mszę świętą. Młodzież z liceum katolickiego wystawiła sztukę Teologia Nadziei, no i Agapa. I od tego czasu chodzimy co tydzień 17 lat, myśląc wcześniej, że idziemy raz.
A pani Tadeuszu, to pani Anna Strans, prezes?
Tak.
Panie Tadeuszu, bo ja tak troszeczkę was podpytuję, no właśnie znowu w tym celu, że może ktoś, kto słucha tej audycji, zainteresuje się osobami osadzonymi. Proszę bardzo.
Bóg zapłać za możliwość. Ja bym tak chronologicznie, za nią byliśmy wczoraj w Koronowie, głosiliśmy Słowo Boże.
Koronowo zakład karny. Tak, Koronowo, tak.
Tak, tak, tak. I jeden z osadzonych poprosił nas, byśmy pozdrowili po Bożemu ojca dyrektora. Wielkie szczęść Boże, bohaterski ojcze dyrektorze, z więzienia jesteśmy pocztą Bożą i przekazujemy dla Ciebie te słowa osadzonego. Także bardzo byśmy wzruszeni za nią, kiedy usłyszeliśmy i możemy
to... Ale co to znaczyło, że w również w zakładzie karnym jest możliwość słuchania Radia
Maryi? Ależ oczywiście, że jest możliwość i Bogu dziękować.
Jeżeli ktoś ma radioodbiorcę.
Od wielu lat. Ja, przepraszam, chyba ostatni raz zgłosiłem, że tam nie zawsze słyszalność jest najlepsza. Przepraszam, że z tej ambony potężnej to mówię. Ale tak po ludzku nie jestem elektronikiem. Tam jest dużo tych wszystkich przewodów innych być może i pewnie trzeba radyjka bardziej mocne, żeby nie było zakłóceń. Także tutaj w roli pocztyliona, czyli jest bardzo żywa więź i Bogu dziękować, ta ambona też trafia przez kraty bez rewizji, bez prześwietlania. Także te audycje tam trafiają i budzą piękny oddźwięk. Ja tak na początku jeszcze chciałem powiedzieć, że na dobrą sprawę bractwo więzienne, no to też tam można i dzieje apostolskie, kiedy tam były trzęsienia ziemi, kajdany spadały, prawda? Także zgodnie z historią niezwyciężonej świętej Matki Kościoła, to trwa już 2000 lat i bractwo więzienne ma się dobrze, a to takie bardziej świeże, którym my jesteśmy, to tak jak Ania przedstawiła. Jeszcze może też co chcę powiedzieć o biskupie Zawitkowskim, wspaniałym biskupie. Akurat podczas ostatniej mojej pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę w Głuchowie podszedłem i mówię do ekscelencji: ekscelencjo, dałeś mi 3 lata temu twoje błogosławieństwo, bym zanosił do więzień na Polskę. Proszę ciebie, żebym mógł na cały świat. I tutaj przytoczyłem taką sytuację, nie będę wymieniał państwa afrykańskiego, gdzie jakiś cesarczyk w randze ministra wizytował, czy jak to nazwać, więzienie. A pod płotem bardzo źle się działo z więźniem, bardzo źle, nie będę mówił o szczegółach. Daj mi, dobry biskupie, błogosławieństwo na cały świat, żeby mógł też trafić do tamtego więzienia. I rzeczywiście ekscelencja dał mi to błogosławieństwo, zanoszę do więzień cały czas.
No i teraz przez radio, panie Tadeuszu, może pan na cały świat mówić.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Mateńko od wykupu niewolników, błogosław wszystkim
osadzonym. Panie Tadeuszu, to co tutaj mówicie o bractwie i kilkanaście lat, prawda, ale w historii Kościoła to nie jest nic nowego przecież, prawda? Kiedyś były bractwa do wykupu więźniów. Wprawdzie to byli więźniowie, którzy w walce zostawali niewolnikami, chrześcijanie, wykupywani od muzułmanów. Ale na przykład bliższa historia. Święty Jan Bosko co robił? Przecież on ewangelizował w więzieniu. Ale żeby już nie wchodzić może w tę ideę bractwa, to chciałabym, abyśmy oddali głos panu Pawłowi, który jest w bractwie, ale jest dla czegoś w bractwie. Panie Pawle.
Może tylko dodam, Paweł, że jesteś na zasadzie wyjątku, tak jak Tomek, bo zasadniczo chodzą osoby, które są z różnych wspólnot się wywodzą. Natomiast byli więźniowie, którzy naprawdę swoim życiem pokazują, że idą po twardym gruncie i mają Jezusa jako Pana, to bardzo chętnie przyjmujemy właśnie jako takie gwiazdy naszego stowarzyszenia, którzy robią wielką robotę.
Aha, to nie jest takie oczywiste,
nie,
że...
Nie.
A, rozumiem. Dobrze, tak dziękuję za to dopowiedzenie. Panie Pawle.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Słuchaczy. Jakie było pytanie?
Pytanie było takie, jak to się stało, że pan się znalazł w bractwie? Bo tu pani Ania powiedziała, że nie jest pan takim oczywistym członkiem. Powiedziała pani Ania, że to czasami byli więźniowie.
Na zasadzie wyjątku.
Na zasadzie wyjątku. Więc dlaczego taki wyjątek pan stanowi?
Dlatego, że jako wielokrotny recydywista potrafię rozmawiać językiem skazanych, gdyż sam skazany byłem przez wiele lat swojego życia, 15 lat dokładnie. więc język ten mi jest dobrze znany. W pewnym momencie swojego życia zrozumiałem, że moją misją jest to, by mówić takim ludziom jak ja o tym, że Pan Bóg może uwolnić. Może uwolnić od w sumie wszystkiego, tak na dobrą sprawę. I wpisując się w tą misję, chciałem w jakiś sposób docierać właśnie do zakładów karnych. Tutaj poprzez pewne zdarzenia, można je nazwać przypadkami, choć wiemy jak to wygląda, napotkałem na swojej drodze właśnie Bractwo Więzienne, Samarytania i postanowiliśmy współpracować właśnie w dobrej sprawie, dlatego że to bractwo umożliwiło mi wejście do zakładów karnych. No jak razem wchodzimy, to niektórzy więźniowie z okien krzyczą: Siemasz Paweł. Także to już jest taki dobry wstęp. I teraz, kiedy ja po tym Siemasz Paweł przechodzę na salę, do sali i mówię im językiem, którym rozmawialiśmy przez 15 lat i mówię im o Panu Bogu. Tak, tak. I mówię im o Panu Bogu, to oni słuchają mnie wtedy w sposób inny. Ponieważ jestem kimś, kogo znają, wywodzę się z tego środowiska. Na
jest pan
sprawę.
Bardziej wiarygodny, po prostu.
To jest w pewnym sensie też ciekawość, nie? No, mm-hmm. Co mu tam w głowę szurnęło, że on akurat tak zrobił, a nie inaczej. Mm. Dlatego, że ja, można powiedzieć, gdzieś w tej hierarchii byłem wysoko. Nie mówię tego tutaj w kontekście tego, żeby się chwalić, bo to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Tylko, że dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja będąc gdzieś troszeczkę wyżej, ja cały czas mam możliwość, żeby pójść w drugą stronę. Czyli zostawić wszystko i zarabiać przykładowo 100 tysięcy miesięcznie na jakichś przewałkach VAT-owych czy na innych. A jednak tego nie robię. Więc co tutaj się stało? I oni są tego ciekawi. Co się stało? Nawet nie mówiąc o takich dużych kwotach, nawet zarabiając tam 10 tysięcy miesięcznie, to jest zadowalająca kwota do jakiegoś egzystowania przyzwoitego. I to jest właśnie ta ciekawość, że oni na te spotkania przychodzą. Po pierwsze, żeby zwyczajowo ze mną spotkać, a po drugie, żeby się przyjrzeć, co tam naprawdę w tym wszystkim może być. No i kiedy zadaję mi po raz kolejny to pytanie, Paweł, tak naprawdę o co chodzi? Ja mówię, chodzi o Pana Boga. Potraktujcie Go poważnie, a wtedy być może stanie się to, co w moim życiu się stało, czyli może odmienić się dosłownie wszystko. Dosłownie wszystko. Ja o tym świadczę, jestem tego świadkiem. Urodziłem, wychowałem się w Legnicy. To jest miasto, gdzie był cud eucharystyczny, gdzie serdecznie zapraszam.
Ale dla mnie Legnica to wojska radzieckie, panie Pawle.
Również. Również.
Tak. Proszę, bo pana wybiłam. Ojej. Proszę bardzo.
Nie wybiłam pani. I chodzi o to, że niektórzy mówią, a bo gdzieś tam ten Bóg, a coś tam, jak gdzieś tam. Ja zapraszam do Legnicy. Jest cud eucharystyczny. Na wysięgnięcie ręki można zobaczyć Pana Boga żywego w Eucharystii. Można zobaczyć. Został udokumentowany przez osoby, bo mówią, katole sobie wymyśli. Jacy katole? Żadni katole. To badali ludzie niezwiązani z wiarą, tylko związani z swoim zawodem, który wykonywali. I oni stwierdzili, że to jest tkanka sercowa mężczyzny w stanie agonalnym i DNA i wszystko tak jak z całunu. No i teraz tutaj trudno gdzieś się wymigiwać. Tu trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć albo tak, albo
Panie
nie.
Panie Pawle, mówił pan, że osadzeni są ciekawi tego spotkania. Co to się stało, że pan się zmienił, prawda? Że pan zaczął inaczej myśleć, że pana system wartości jak gdyby ewoluował. Co to się stało? Może pan powiedzieć o tym spotkaniu z Jezusem? Chociaż Pochodzę nie wiem, czy to domu. W ogóle można powiedzieć, czy to można opowiedzieć, ale bo pan na tych spotkaniach mówi o tym, tak? Słuchajcie, tak. Wtedy i wtedy, prawda? Gdyby pan nam mógł tak powiedzieć.
Można powiedzieć, że pochodzę z dobrego domu, czyli nie było jakichś tam szczególnych dysfunkcji, kochająca rodzina, siostra, która jest de facto katechetką, którą serdecznie pozdrawiam. I niczego mi w domu nie brakowało. W szkole podstawowej uczyłem się przeciętnie, ale w tejże szkole byłem najlepszym sportowcem. Z pasją uprawiałem czwórbój, zdobywałem dla mojej szkoły różne nagrody, puchary. No i w pewnym sensie, ja to zrozumiałem dopiero dużo później, ja w pewien sposób też chyba byłem od tego uzależniony, od tej adrenaliny, być może wrosła we mnie też pycha i zarozumiałość.
No tak, ja taki mistrz szkolny, dokładnie. Tak.
Cały czas te podia, pierwsze miejsca, ja można powiedzieć, nigdy nie przegrywałem i byłem nawet taki zacięty, że potrafiłem zawalić całe zawody grupowe, żeby tylko zdobyć tą indywidualną, na przykład oddać najdalszy skok, tak? I takie były moje
ambicje. Grał pan
na
siebie.
W pewnym sensie też. Mhm. Chciałem po prostu zawsze być najlepszy. I w moim domu też panowała kultura czytania książek. Ja dużo dziecka czytałem. Mój tato dużo czytał. Jak mnie wysyłał do biblioteki, pani czasami rozkłada ręce, mówiła, no już nic nie ma dla te. Także ja dużo czytałem, ale to nawiązuje celowo do tego. I w pewnym momencie, kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, tamtejszy nauczyciel od WF-u nie był zainteresowany moimi osiągnięciami. I tu zderzyłem się ze ścianą niezrozumienia. Nie potrafiłem poradzić sobie z adrenaliną we mnie buzującą. Nie miałem na tyle rozbudowanych relacji z rodzicami, żeby im o tym powiedzieć, więc wpadłem na taki pomysł, właśnie tu mówię o czytaniu, ponieważ czytanie na tyle rozwija, że ja już jako młody chłopiec potrafiłem uargumentować rodzicom, że chciałbym mieć zamek w drzwiach swojego pokoju. Potrzebuję ciszy, kontemplacji, cisza i tak do czytania. Już tam po filozofów sięgałem. Zgodzili się, zamek wstawili. Ja przez mieszkanie, mieszkaliśmy na parterze, przez okno wychodziłem wieczorami na ulicę. Tu w wielkim skrócie będę wszystko mówił, żeby nie przedłużać. Tam wpadłem w złe towarzystwo, zacząłem dokonywać przestępstw. W wieku 16 lat pierwszy raz trafiłem na izbę dziecka. Z tej izby próbowałem brawurowo uciec, bijąc funkcjonariusza. Mocno mi się za to oberwało. Trafiłem później do zakładu poprawczego. W poprawczaku również miałem bardzo duże przeboje. Wylądowałem bardzo szybko na grupie o zaostrzonym rygorze. To trąciło tym, że wychodząc z poprawczaku po roku czasu, na wolności byłem zaledwie miesiąc czasu. Szybko wkręciłem się w grupy, już działałem w grupach. W wieku 17 lat trafiłem, mając 17 lat, trafiłem do zakładu karnego, gdzie od razu dyrektor na przyjęciu zakwalifikował mnie jako więźnia recydywistę właśnie za moje zachowanie w poprawczaku. Także zacząłem, mając 17 lat, na recydywie. I tutaj używając dużych skrótów, mając 20 lat, już byłem zakwalifikowany jako więzień szczególnie niebezpieczny w zakładach karnych, no co było kiedyś takim nieczęsto spotykanym. Wszystkiego razem w zakładach karnych w Polsce przesiedziałem 15 lat. Także to jest od 88-89 rok do 2010 rok. I w 2005 roku, kiedy już jako od chuligana, bandziorka, bandyty poprzez gangstera, ponieważ w pewnym momencie mojego życia przestępstwa stały się moim zawodem, więc ja stałem się gangsterem. Nie chodzi o tutaj o górnolotność tego słowa, bo nie o to mi chodzi. Zostałem aresztowany, działając w grupie zbrojnej. W 2005 roku przez CBI z Warszawy zostałem wtrącony do celi ścisłej izolacji po to, żeby skłonić mnie, bym był świadkiem koronnym. Ta cela była bardzo mocno izolowana, dookoła były wszystkie cele opustoszałe. Byłem prowadzony do klatki na spacer z samego rana, cichutko. W środku jeszcze w tej celi była klatka, także ta cela nazywała się fachowo tygrysową. No i mijały miesiąc po miesiącu.
Dla osoby niebezpiecznej.
Coś takiego. Mijały miesiąc po miesiącu, mijały. Ja odmawiałem tego świadka koronnego. I w pewnym momencie, kiedy wróciłem do celi ze spaceru z samego rana, ja zauważyłem coś bardzo dziwnego, ponieważ ja w tej celi na dobrą sprawę miałem policzony kurz. Tam nie było nic. Ja tę celę doskonale znam. Ja nie mogłem nic tam mieć. I znalazłem kilka kartek wyrwanych z książki. To mnie zaciekawiło. Zacząłem je czytać i okazało się, że to jest Nowy Testament. Tych kartek tam nie było. Ich tam nie powinno być. Funkcjonariusz, kiedy by mi te kartki tam dał, jakiekolwiek, cokolwiek mi tam dał, mógłby stracić pracę. No i przeczytałem te kilka kartek. Zaintrygowało mnie to, ponieważ mam taką duszę filozoficzną. Zaintrygowało mnie to. Zacząłem zadawać sobie wiele pytań. Nie będę o tym wszystkim tutaj opowiadał. Zacząłem zadawać sobie pytania. Uderzyłem, biłem później w drzwi celi. Kolokwializmu tu użyję, że zawołałem klawisza. On przychodzi, ja mówię, daj mi Biblię. Potrzebuję Biblię. Chciałem poczytać więcej. On mówi, co to, oszalałeś? Ja ci nie mogę dać, bo zwolnią mnie z pracy. A 3 dni wcześniej powiesił się 2 cele dalej chłopak z Wałbrzycha, Piotrek. Młody chłopak, 20-letni. Ja tego klawisza zaszantażowałem w pewien sposób. Mówię, jak mnie przyniesiesz, to ja sobie też się powieszę. I nie chcę tego człowieka dzisiaj osądzać. Nie wiem, ale przyniósł mi. Nie wiem, czy nie chciał roboty papierkowej, czy go sumienie ruszyło. To nieistotne. Znalazłem pod poduszką ukrytą Biblię, zacząłem ją czytać, ale czytałem ją jako coś, książkę historyczną, można powiedzieć. Jako książkę historyczną. I mijały kolejne dni i pewnego dnia stało się coś bardzo dziwnego. Ja w więzieniu trzymałem wojskowy drill. Ja nigdy nie spałem w dzień, ćwiczyłem, tak zajmowałem się sobą.
Sportowcem pan był i
coś
pan
przeszło. I pewnego dnia w dzień usnąłem. I śnił mi się taki sen, że idę pięknym, szerokim, pałacowym korytarzem. Po lewej stronie były wysokie okna, takie piękne łuki. Po prawej stronie wysokie drzwi z klamką na wysokości 1,5 metra. Wszedłem w jedne z tych drzwi i ukazała się moim oczom potężna aula. W sumie ona po chwili straciła ściany. Na środku tej auli Był malutki, więzienno-drapany stolik i siedziały dwie postaci. Z lewej strony, w elegancko skrojonym, modnym garniturze, z dobrą biżuterią, taką męską, siedział młody mężczyzna. Ja w swojej świadomości tej sennej wiedziałem, że to jest szatan. Po prawej stronie, w łunie blasku, ja nie widziałem samej postaci, ale ja miałem przeświadczenie, że to jest Pan Bóg. I co się działo? To było to, co się działo, było bardzo dziwne, dlatego że Pan Bóg trzymał w ręku talii kart i rozdawał karty. I odbywała się tam gra w pokera. Ja stanowczo twierdzę, że Pan Bóg w karty nie gra. Tylko chodziło o to, co zrozumiałem później, że Pan Bóg użył tej wizualizacji na moją potrzebę, ponieważ akurat gra karciana i tym bardziej gra w pokera była mi bardzo dobrze znana, ponieważ grałem w pokera. Pan Bóg rozdał karty, szatan zobaczył, co ma i takim gestem wypychającym na środek tego stolika położył bogactwa świata. W miniaturze, diamenty, samochody, jakieś pałace, bogactwa świata. Pan Bóg zobaczył, co ma, również takim gestem wypychającym na środek tego stolika położył fizycznie nic, ale ja w swojej świadomości wiedziałem, że to jest coś bardzo, bardzo cennego, czymś, czym przebił szatana. I w tym momencie się obudziłem. I takie rozgoryczenie, taka nieświadomość tego, co tam było, zacząłem chodzić po tej malutkiej celi, zacząłem chodzić, to mocno powiedziane, bo ja tylko mógłbym krok tam zrobić, ale takie rozgoryczenie we mnie cały czas żyło, szukałem odpowiedzi na to, co to
czemu
może być.
To się skończyło w takim momencie, tak?
Nie
że bez jakiegoś rozwiązania.
Dokładnie, bez rozwiązania. Czytałem cały czas tą Biblię, szukałem tej odpowiedzi i pewnej nocy, to był trzaskający mróz, 2005-2006, ja takim przyrzędzikiem, takim pręcikiem malutkim uchylałem sobie okno, taki trzaskający mróz od razu wlał się do celi. I ja nie wiedziałem, dlaczego to robię. Nie wiedziałem. Po wielu latach zrozumiałem, że chodziło tutaj o wstawienniczą modlitwę mojej siostry i mamy, o moje nawrócenie. I wstałem z łóżka w nocy, rozebrałem się do spodenek, betonowa podłoga od razu zrobiła się lodowato zimna i położyłem się niemalże krzyżem na tej betonowej posadzce, ponieważ nie mogłem tak rozpostrzeć rąk, bo ona ta cala była za mała. I położyłem się krzyżem i zacząłem zadawać pytania. Ja nie wiedziałem, komu te pytania zadaję. Co dalej, co będzie, co mam robić i tak dalej. Leżałem wtedy godzinę na tym betonie. Wiem, że godzinę, ponieważ funkcjonariusz co godzinę zapalał światło, ja o tym wiedziałem. I tą czynność powtarzałem przez miesiąc czasu. Godzinę miesięcznie leżałem. I w tym momencie, podczas tego całego tak zwanego seansu, czytając Słowo Boże, Biblię, w pewnym momencie Pan Bóg udzielił mi wyczerpujące odpowiedzi na to, co postawił do gry w tego pokera. Chodziło o życie wieczne. Ja wtedy tak jakbym oniemiał, usiadłem na łóżku i pamiętam takie zdarzenie, tutaj odniosę się do takiego zdarzenia. Ja, będąc przestępcą, zarabiałem dużo pieniędzy. Inwestowałem również w złote i diamenty. I miałem jakąś tam wagowo dosyć dużą sumę tego wszystkiego. I kiedyś przyszedłem do człowieka, od którego to kupowałem. I on do mnie mówi, mam coś dla ciebie ekstra. Mówię, co masz? On mówi, i wyjął taki piękny diament i mówi, zobacz. Ja zobaczyłem ten diament, mówi, ile to jest warte? On mówi, więcej niż to wszystko, co zebrałeś. I ja się wtedy wkurzyłem, bo myślę sobie, zbierałem tyle czasu, takie piękne wyroby, łańcuchy z diamentami, Cartiera różne. On wyjął jeden kamień i powiedział, że to jest więcej. I się wkurzyłem. I tutaj ta analogia mi się przypomniała i mówię sobie tak, jestem przestępcą. Mam kilka samochodów. Miałem dobre auta, Mercedes, jakieś Eski różne, miałem dobre samochody, miałem jakieś nieruchomości, miałem gdzieś tam pieniądze i tego. A tu mówię, życie wieczne, na szali, w tej grze, poker. I to, ta analogia, i mówię, całe życie walczyłem, całe życie stawiałem na numer jeden. I mówię, nie ma większej stawki.
No i co dalej, Panie Pawle?
Uklękłem i powiedziałem, Panie Boże, wchodzę do Twojej drużyny, przygarnij mnie do swojej drużyny. Mówię, ale mam do Ciebie jedną prośbę. I to była pierwsza moja modlitwa. Mówię, przeprowadź mnie przez to. Bo ja byłem osobą dosyć znaną w półświatku. Ja nie wyobrażałem sobie, jak ja mam teraz wyjść i powiedzieć, że ja jestem osobą nawróconą. Mówię, przeprowadź mnie przez to, bo nie wiem, co ma robić. I od razu przyszedł wtedy szatan z taką myślami, ja tutaj użyję takich obrazowych. Przyszedł jakby szatan i taki wciskał mi myśli, co ty, durniu, robisz? Chcesz być tym katolem, ciemnogrodem, tym oszołomem, przecież to są jaja, to jest
zniszczą
kina
cię
i tak dalej. I takie
tak.
Słyszałem głosy, ja mówię, Panie Boże, przeprowadź mnie przez to. A Pan Bóg w pewien sposób, jakby do głowy też mi dał taką myśl, powiedział, przecież jesteś humorystą, ironizuj. I wtedy potoczyły się moje losy inaczej, ja odmówiłem tego świadka koronnego, zostałem skazany, dostałem dosyć duży wyrok, no ale już zacząłem mówić o Panu Bogu, wtedy poprosiłem o kapłana, wyspowiadałem się z całego życia, spowiedź generalna, wszedłem na drogę nawrócenia, poszedłem do kaplicy więziennej, poprosiłem kapelana o książki, przyniósł mi 100 z książek, zacząłem studiować życiorysy świętych, katechizm kościoła, Biblię z komentarzami, żebym wiedział, kim jestem, po co wierzę, dlaczego, po co i tak dalej, to wszystko. No i odsiedziałem wtedy swój wyrok, 6 lat odsiedziałem, wyszedłem z zakładu karnego, piesza pielgrzymka na Jasną Górę, 11 czy 12 dni i taka dziękczynna, poszedłem na Jasną Górę w podziękowaniu, wróciłem do domu, otworzyłem wszystkie szafy, szuflady, wszystko co miałem, cały mój majątek zgromadzony, kiedy byłem przestępcą, wyniosłem na śmietnik, wszystko oddałem bezdomnym. I zacząłem swoje życie po prostu od niczego. Ja byłem w tym momencie nikim, nie miałem nic. I Pan Bóg przysłał mi jeszcze taki kwitek, że muszę odrobić w zieleni miejskiej 30 godzin. Ja cały czas płaciłem, bo ja pijany jeździłem samochodami, rozbijałem się, ale wszystkie te mandaty płaciłem i te kary płaciłem, a tu przyszło mi w zieleni miejskiej. Ja mówię, Panie Boże, nie rób jaj. Mnie wszyscy
kara ograniczenia
znają.
Wolności tak zwana,
nie,
tak?
Chodziło, żebym zamiatał, coś takiego, tak. Żebym zamiatał ulicę. Tak, mówię, tak. Panie Boże, no nie rób mi numeru, mnie to wszyscy znają. Ale myślę sobie, no łapówki płaciłem, wychodziłem z tego, a tu nie
takie
mogłem.
Takie upokorzenie, nie?
No takie coś, taki wstyd, nie? Tak. I wtedy poszedłem do tej zieleni miejskiej i taka krótka modlitwa, mówię, Panie Boże, do parku i krzaki, żebym ich nie widział. Ja ta pani mówi, proszę Pana, dzisiaj odkuwamy w mieście, to Pan pojedzie do centrum, bo no, trzeba coś zrobić. Przyszli koledzy z telefonami, zaczęli robić mi zdjęcie, kpili i mówili, zostaw to, mamy dla Ciebie przecież propozycję, fajne, wchodzi to, wchodzą waty teraz, będziesz zarabiał pieniądze i tak dalej. Ja mówię, ale ja nie mogę. Oni mówią, dlaczego? Ja mówię, słuchajcie, kiedy byłem z wami, ja byłem w porządku. Przez całe te 15 lat ja trzymałem fason. Starałem się być po prostu wierny tym zasadom, w które wierzyłem. A teraz ja jestem z Panem Bogiem i ja nie mogę go zawieść po prostu. Oni mówią, ale chodź pogadamy. Ja mówię, już z wami idę i ten głos Pana Boga ironizuje. Mówi, już z wami idę, tylko jeszcze na chwilkę gdzieś pójdę. A gdzie ty idziesz? A, klepnę 4 koronki. Jakie koronki?
Aha,
nie, chłop rozumiem. Jednak zwariował, już po nim, już po nim. I taki krzyżyk na mnie postawili,
no właśnie,
dali mi spokój.
Właśnie ciekawe, jak reakcja otoczenia, pana kumpli.
Tak, tak no. W pewien sposób tak.
A więc wybrał pan dobrą metodę chyba, tej ironii i tak?
Tak, to była podpowiedź, to była taka celna podpowiedź, zresztą Pan Bóg się nigdy nie myli, to była celna podpowiedź i tą drogą poszedłem, no ale teraz stałem. Nic nie miałem w jednej odzieży i poszedłem do mojego, znalazłem od razu ze spowiednika, to bym chciał zaznaczyć i powiedzieć wszystkim osobom, które wychodzą z zakładu karnego. Ja byłem niegłupim facetem, radziłem sobie, zarabiałem dobre pieniądze, radziłem sobie. To, że wpadałem, są elementy, których nie idzie wykluczyć, ponieważ jak cię sprzeda przyjaciel, z którym się wychowałeś, tego nie idzie wykluczyć. Także nie myślcie sobie, że jak wpadałem, to byłem głupi, nie o to chodzi. To jest temat na inną rozmowę. Tylko chciałbym wam powiedzieć jedno. Nie kombinujcie, jak wyjdziecie z więzienia. Od razu spowiedź, od razu spowiednik, od razu szukajcie swojego kierownika duchowego. Ja od razu to zrobiłem, a wielu moich kolegów powywracało się. Miało swój plan. Ja czasami do więzienia mówię, słuchaj, tak i tak. On mówi, ja mam swój plan. Ja też miałem zawsze swój plan. I ten plan nawet nieźle mi wychodził, no bo skoro ja miałem kilka aut, jakoś tam sobie radziłem, to jakoś było nieźle. I szatan zawsze tą daje propozycję. Zawsze ci daje, mówię, zawsze mam coś dla ciebie lepszego. Tak, zawsze z tą propozycją. Ja wtedy zostałem z niczym. I idę do spowiednika, mówię, proszę księdza, nie mam co jeść. On mówi, nie przejmuj się, tam masz kilof, łopatę, tam budujemy kościół i się ryj fundamenty. Poszedłem, ryłem. Ryłem miesiąc, ryłem drugi, przyszła zima, nie potrafiłem się odnaleźć, bo musiałem być zwolniony, bo nie byłem fachowcem, nie? Czyli od takiej można ciężkiej roboty. I wtedy przyszedł mi w sukurs internet, zacząłem u siostry tam podpatrywać, bo siostra miała komputer, podpatrywałem jakieś tam fora internetowe. Ja od dziecka, tak jak na wstępie powiedziałem, lubiłem, kochałem czytać, więc kochałem też pisać. Pisałem jedno zdanie, drugie, piąte, dziesiąte. Ludzie mówią więcej, więcej, więcej. No i porwałem się wtedy na, zabrzmiały mi w głowie słowa Jana Pawła II, wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał. I napisałem książkę. Napisałem książkę, bo uważałem, że to jest duże wyzwanie. Jest to książka, tutaj parę słów o niej, jest to książka o miłości, o trudnej miłości. I ja miałem jako przestępca...
Tytuł książki, wysłuchaj mnie, proszę.
Tak, wysłuchaj mnie, proszę.
Do kogo ta prośba? Do kogo ta prośba z tytułu?
Do Pana Boga.
Do Pana Boga.
No. Ale nie jest to książka religijna. Mm. Mam możliwość opisania mnóstwo historii, ponieważ byłem w różnych trudnych sytuacjach sam na sam. Trudne, znam różne niektóre sprawy. Ale ja chcę być postrzegany jako pisarz. Nie jako gangster, który pisze o sobie, bo to by było proste, to by pójście na łatwiznę. A ja kocham pisać. I opisałem trudną historię. Dwojga młodych ludzi, którzy poznali się w szpitalu. Dziewczyna była osobą niewierzącą, chłopak był osobą głęboko wierzącą. Zakochali się w tym szpitalu i kiedy jego ukochana bardzo mocno podupadła na zdrowiu, on chcąc ją uratować, wykonał gest bardzo mocnego poświęcenia. I chodząc do kaplicy szpitalnej, prosił Pana Boga o błogosławieństwo w tym jego działaniu, tymi właśnie słowami, które obrałem za tytuł, wysłuchaj mnie proszę. Czy Pan Bóg go wysłuchał? Nie będę opowiadał.
Nie. Bo może chodzi o to, żeby ktoś się zainteresował książką.
Pojechałem do Anglii, gdzie byłem bezdomnym. Spałem na ulicy, żeby tę książkę móc wydać. Dlatego teraz ona została wydana w wydawnictwie Bernardino, ale wcześniej w innym. I pojechałem do Anglii, żeby szukać tam pieniędzy na wydanie tej książki. Wylądowałem na ulicy, byłem jako bezdomny, spałem w samochodzie, później przy złomie pracowałem. I w pewnym momencie, ja tu mówię oczywiście bardzo dużymi skrótami, w pewnym momencie nie potrafiłem sobie poradzić i zarobione tam jakieś pieniądze troszeczkę zarobiłem, zaniosłem do kościoła. Chciałem położyć na tacy, ksiądz nie chciał przyjąć i mówi, zobaczyłeś, że jestem taki brudny z tego i mówi, proszę oddać te pieniądze, gdzie skąd pan je wziął, myślę, że ja ukradłem. Ja mówię, proszę księdza, ja zarobiłem, ciężko zarobiłem pracując. On mówi, ale masz więcej? Ja mówię, nie. On mówi, to wszystko, co masz? Ja mówię, tak. On do mnie mówi, to dlaczego chcesz oddać? Ja mówię, proszę księdza, bo ja nie wiem, co mam swoim życiem teraz zrobić. Ja śpię na ulicy, szczury po mnie łażą, ja piję wody z kałuży i jem ze śmietników, jakieś hamburgery niedojedzone. On mówi, ja cię rozumiem, biedny człowiek, ale dlaczego chcesz to oddać? Ja mówię, bo skoro Pan Bóg jest taki mądry, to niech sobie teraz ze mną radzi. I ten ksiądz do mnie mówi, to dobrze, to idź tam żyć do szkatuły. Rzuciłem, za 2 tygodnie pracowałem na jednym z największych lotnisk na świecie, na lotnisku Heathrow, zarabiając po 10 funtów na godzinę. Stałem, nic nie robiłem, zarobiłem pieniądze, wydałem książkę i książka okazała się po jakimś czasie być po prostu bestsellerem. Ja dostaję cały czas recenzji i ta książka okazała się. Więc prawdopodobnie to jest obecnie droga, którą Pan Bóg mi wyznaczył na życie. To jest jedna książka, teraz napisałem aneks do swojego świadectwa pod tytułem Picie w zachwycie. Ponieważ kiedy jeżdżę na swoje świadectwa, na spotkania z ludźmi, ja nie wspominam alkoholu, bo po prostu nie mam czasu, tak jak teraz mam określony czas. Ja myślę, że jednak alkohol jest bardzo mocną i ważną kwestią. On odegrał dużą rolę w moim życiu, więc postanowiłem to opisać. I Picie w zachwycie wydali franciszkanie, brat Nizew z Krakowa. Ta książka ukaże się w tym miesiącu dopiero na rynku. Jest na razie obecnie dostępna w internecie. Pierwsze recenzje są niezłe. No i bardzo chciałbym, żeby były dobre, ale nie wiem, co mi z tego wyjdzie. W pokorze czekam. To jest kwestia to, czym się zajmuję. Ale ważniejszą sprawą, ponieważ ja mieszkałem w Londynie 3 lata, radziłem sobie. Mieszkałem w Sztokholmie 4 lata. Ja tam miałem ciepłe mieszkanko, mi niczego nie brakowało, było super, radziłem sobie. Ale tutaj powołanie mnie zawołało. Powołanie. Bractwo. Idź do więzienia. To ja sobie myślę, że z Sztokholmu samolot 1000 złotych.
Jak się spotkaliście?
W Bractwie. Media społecznościowe, pani Basiu.
Tak.
Po prostu mamy konto, stronę internetową i też konto na Facebooku Bractwa Więziennego i jakiś Paweł Cwynar tak lajkował, coś tam powiesiłam, lubi, nie? I potem się odezwała Monika, menadżerka Pawła, że mieszkają w Sztokholmie i chcieliby do Bractwa. No i tak się zaczęła, zbliżał się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 2 lata temu. No i była konferencja o bezdomności. No i pani Szabelska radna prosiła, żeby jakiegoś bezdomnego znaleźć, który by coś powiedział na tej konferencji naukowej. A wiadomo, że bezdomny to niekoniecznie dobrze mówi, bo to głowa przepita często, chociaż nie zawsze, bo no, nie to zawsze, jest też doświadczenie. Tak. Ale to jest rzeczywiście albo jakaś dysfunkcja i tak dalej,
no
czy depresja.
I trafiło na Pawła.
I zapytałam się, czy Paweł był bezdomny. I Monika odpisała, tak, nawet pił wodę w skałuży. I tak strasznie mnie to zadziwiło. No, prawie, że uwierzyłam. No, uwierzyłam, ale było to dla mnie coś ponad moje zrozumienie. Przyjechał, były ustawione 15 spotkań, szkoły, więzienia. Myślę sobie, jak nie przyjedzie, to klapa. I co się okazało? Że tak naprawdę, moim zdaniem, to wystąpienie Pawła, to świadectwo na tej konferencji o bezdomności, no, przyczyniło się do powstania porozumienia o bezdomności w Bydgoszczy, a poza tym dostał takie brawa, chociaż było takie duże zaskoczenie, bo po tej długiej, naukowej konferencji właśnie pani prowadząca mówi, panie Pawle, a kto tak panu dokładnie, konkretnie pomógł w wyjściu z bezdomności? I Paweł przystojnie w garniturze, w koszuli, tak bierze mikrofon i mówi, Pan Bóg. No i cisza i po chwili pani Grażyna mówi, a może pan chciałby coś dodać? I po tym pięknym świadectwie, w środowisku dość trudnym duchowo, został takie brawa.
No, myślę, że nie mamy co tutaj komentować właśnie tego rodzaju świadectwa. Oddamy głos radiosłuchaczom, panie Pawle, dobrze? Bo już przekroczyliśmy nasz czas bardzo mocno. Drodzy państwo, Słyszeli Państwo, czy słyszą Państwo, o czym rozmawiamy? Słyszeli Państwo świadectwo Pana Pawła? Jeżeli zechcą Państwo włączyć się w naszą audycję, to zapraszamy. 56 655 23 55, 655 23 56, Polska Północna Południowa. Dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dla zagranicy 48-56 kierunkowy, 655-23-33 i 655-23-66. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa głosy, a my jeszcze będziemy dalej mówić, bo tak nawet dość nagle przerwałam tę naszą wypowiedź. Pani Aniu?
Ja bym chciała tak trochę podsumować to, co Paweł powiedział, bo wydobywa się wiele takich istotnych wątków. Oczywiście modlitwa stawienicza bliskich, żeby nie tracić nadziei, no że właśnie. To jest wielka moc.
Modlitwa,
to jest ten uczynek miłosierdzia.
Tak,
no nie tylko rodzina, ale przede wszystkim, nie, że...
Tak, mamy telefon, pani Aniu. To
jest bardzo ważne.
Tak, przerwiemy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Mówi Felicja z okolic Wronek.
Witamy panią.
Słucham z wielkim zainteresowaniem.
Tak.
Bo panią Anię Strand znam osobiście, pana Tadeusza. Jeździmy razem do Popowa koło Warszawy. Z panią Anią siedziałyśmy ostatnio w ubiegłym roku przy jednym stole w jadalni. Jestem też w Bractwie Więziennym, tak? No jeżdżę na tę posługę ewangelizacyjną do Wronek.
No właśnie, bo jak pani powiedziała Alicja z Wronek, to zaraz Felicja, mi się skojarzyło, tak. Że przecież we Wronka jest więzienie, tak. O takim dość zaostrzonym rygorze,
tak.
Przecież.
Tak. I właśnie teraz w najbliższą sobotę pojedziemy z koleżanką na nasz dyżur. Tam ma chór śpiewać dla naszych podopiecznych i powiem, jestem w Bractwie od 2008 roku. Było ogłoszenie, że brakuje osób, bo tam chodziły dwa małżeństwa. Najpierw ci mężowie zmarli, te panie wdowy zostały same, no po prostu brakowało ludzi.
Pani Alicjo, halo, bo bardzo by nas interesowało pani takie świadectwo ze spotkania z osobami osadzonymi.
No powiem, że nasi podopieczni, mamy tam pięknie wyremontowaną kaplicę w zakładzie karnym we Wronkach. Bardzo nasi podopieczni cieszą się, że do nich przychodzimy, chcą, żebyśmy przychodzili. Pana Pawła Cwynara nie miałam okazji osobiście poznać, bo on był w zakładzie karnym, w ubiegłym roku był, ale ja nie mogłam być wtedy. Jego książkę kupiłam, te Posłuchaj mnie proszę, Wysłuchaj mnie proszę. Kupiłam na poczcie, przeczytałam tę książkę z wielkim zainteresowaniem i przekazałam do zakładu karnego. Tam był organizowany konkurs wiedzy biblijnej na nagrodę po prostu. Także poszła ta książka tam do naszych podopiecznych.
Ale pani Alicjo, mówi pani o konkursie wiedzy biblijnej w zakładzie karnym, to takie niespotykane.
Tak, my przygotowujemy, no to metodą trzy odpowiedzi, jedna prawidłowa i mają pozaznaczać. Znaczy rozdajemy im te kartki, potem sprawdzamy, no i są jakieś upominki dla tych, dla pierwsze miejsce, drugie miejsce, podliczymy punkty i według tego powiemy, no na przykład, o ile dobrze pamiętam, no na pewno było z Dziejów Apostolskich, bo my podajemy, z czego się mają przygotować.
Pani Alicjo,
no bo to nie całe Pismo Święte, bo to jest niemożliwe.
Tak, pani Alicjo.
Tak.
Halo? A czy jakiś kontakt również wasze bractwo, czy wasza grupa ma również kontakt z osobami, które opuszczają zakład karny we Wronkach?
Tak, właśnie. Bardzo dobrze, że pani o to zapytała. Od niedawna dołączyła do nas pani Mariola. Pani Mariola jest bardzo aktywna, pełna pomysłów. Proszę sobie wyobrazić, że ona założyła fundację właśnie dla tych skazanych, którzy po odbyciu kary wychodzą z zakładu karnego. Niektórzy nie mają dokąd wracać, nie mają pracy.
Tak.
Ona się wtedy nimi zajmuje, bierze, a pracuje w opiece społecznej we Wronkach, więc ma tak jak...
Tak, ma rozeznanie bardzo dobrze. Tak,
tak. Tak. I ona przejmuje tych podopiecznych i ja dostałam, powiem taki przykład, dostałam talon od jednego skazanego, o co on by tam wszystko prosił, co by mu tam było potrzebne. No i ja nie byłabym w stanie tego i tych jego życzeń tam spełnić. Rozmawiam z panią Mariolą, ona mówi, nie mam się martwić, on dostanie paczkę po linii fundacji z Warszawy. I rzeczywiście tę paczkę dostał, także Mariola po prostu działa.
Pani Alicjo, bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ mamy następne telefony i chcemy umożliwić jeszcze innym. Dziękujemy pani.
Serdecznie was pozdrawiam.
Również pozdrawiamy
pani. Trans i panu Tadziowi, no znamy się osobiście.
Tak, dziękujemy pani serdecznie. Wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Jeżeli jest następny telefon, to...
Tak, jest z nami pan poseł Przemysław Czarny, którego bardzo serdecznie witamy na antenie.
Boże, kłaniam się wszystkim w studiu, zwłaszcza panu Bawowi. Po tym pięknym świadectwie podążam do Torunia właśnie na rozmowy niedokończone. Będziemy rozmawiać o rodzinie, o instytucjach publicznych dla rodziny w następnym roku 2020, ale z otwartą buzią, można powiedzieć. Wysłuchałem całości tego świadectwa i całości tej audycji, za którą bardzo gorąco dziękuję i chcę powiedzieć panu, panie Bawle, że no to nie zazdrość, bo to byłoby złe słowo. Zazdrość w cudzysłowie, taka chrześcijańska, można powiedzieć, czyli takie, można powiedzieć, jeszcze większe wyzwolenie do modlitwy. Panie, przymnóż nas wiary, bo to, co pan opowiada, to jest żywy Bóg, który działał w pana życiu i który doprowadził pana w tym momencie do tej posługi, którą pan się pełni w bractwie dla swoich braci i sióstr osadzonych w więzieniach, którym potrzebna jest taka pomoc. Ale to, co mnie bardzo zaintrygowało również z punktu widzenia tego, o czym będziemy rozmawiać wieczorem, to jest kwestia początkowa. Ja akurat wsiadałem do samochodu, kiedy słuchałem momentu tego pana świadectwa, kiedy pan mówił o tym, jak wyprowadził w pole rodziców, zdaje się, tak? Czyli poprosił pan o to, żeby mieć miejsce odosobnienia, żeby ten pokój, w którym pan mieszka, żeby był odosobniony, żeby pan miał ciszę również do kontemplacji. W ten sposób oni panu uwierzyli, tak to zrozumiałem, tak? A później to pan wykorzystał do tego, żeby iść na drogę przestępstwa. Chciałbym, żeby pan to również rozwinął, bo to jest też ważne z punktu widzenia wychowania dzieci i z punktu widzenia zachowania się rodziców w stosunku do dzieci. Ale gratuluję panu bardzo serdecznie i dziękuję za tę audycję.
Dziękujemy panu bardzo, panie pośle. Ja myślę, że już nie mamy za bardzo czasu rozwijać tego. To sprawa właściwie taka oczywista, żeby ufać dzieciom, myślę, panie Pawle, ufać dzieciom, ale żeby to zaufanie było również sprawdzane jakoś, prawda?
Przede wszystkim chciałem również pozdrowić panią Mariolę i jej fundację Pomagam, jeśli chodzi o Wronki, ponieważ współpracuję z nimi.
Tak.
Kolejna sprawa, jeśli chodzi o to zaufanie rodziców, ja byłem obdarzony szerokim marginesem, ponieważ troszeczkę ich właśnie czarowałem, wykorzystywałem wiedzę, którą zdobywałem czytając. Ale najważniejszą rzeczą i kwestią jest rozmowa z dziećmi. Jest szczera rozmowa, budowanie szczerych relacji. To jest najważniejsze. U mnie w domu rodzice, wiadomo jak to za komuny było, byli zapracowani. Mnie często wychowywała, ja przy babci byłem, moja mama się jeszcze do tego edukowała, uczyła. Także tej rozmowy troszeczkę u mnie zabrakło.
Ja myślę, że tutaj ważne jest, żeby pamiętać o tym, że kochając swoje dzieci, musimy mieć poczucie, że to my jesteśmy dorosłymi, prawda? Że my odpowiadamy za nie. Prawda? I to, co dziecko sobie wymyśli, w przypadku jak pan tutaj mówił o tym zamkniętym pokoju, to nie zawsze musi być dobre, bo to jest tylko pomysł dziecka. Może warto na te pomysły dzieci patrzeć oczyma dorosłego, doświadczonego człowieka również, prawda?
To już pani wie dobrze. Ja wystąpiłem wtedy w złych zawodach, ponieważ miałem ku temu stworzone dosyć dobre warunki, które sobie sam jakoś tam usiłowałem i to wykorzystałem.
No tak, często. Teraz to jest problem, bo tutaj mówiliśmy o tym pokoju zamkniętym, a otwartym na ulicę, tak. Jak gdyby, prawda, ale przecież w tej chwili jest olbrzymi problem z dziećmi, które mają bez przeszkód dostęp do internetu.
Mimo tego są bardzo odizolowani, jeśli chodzi o kontakt bezpośredni, potrafią się odnaleźć. Często wpadają w takie głębokie patologie.
Ale tu ja robię taką analogię, panie Pawle. Też rodzicom się wydaje, dziecko siedzi przed, ono chce właśnie pracować właśnie z komputerem, prawda? Chociaż nie wiem, jak można z komputerem
pracować. To jest okno na świat.
A to jest właśnie to okno, jak gdyby, tak mi się właśnie to kojarzy, to okno na ulicę.
Moja siostra jest katechetką. Ja troszeczkę mam rozeznanie w tych wszystkich zagrożeniach, ale tak naprawdę linia jest tylko jedna. Nie ma czegoś takiego jak linia demarkacyjna. Jest albo zło, albo dobro. Tych zagrożeń jest mnóstwo, więc jeśli rodzic nie ma na tyle rozbudowanej wiedzy, jeśli gdzieś tam
i
ktoś się temu nie przyjrzy,
co może się tak.
Oczywiście. Więc tutaj po prostu zło uderza z każdej strony i na różne sposoby.
Więc bądźmy odpowiedzialni za swoje dzieci. Jeżeli jest telefon, to odbierzemy. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słucham.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Jestem Grażyna, dzwonię z Polski Południowej. Ze względów, jak się później okaże, zrozumiałych, ja nie powiem z jakiego miasta. Mam pytanie
Pani
do pana
Grażyno,
Pawła.
Mamy 3 minuty na rozmowę, nie dłużej. Tak?
Jestem ciekawa. Czy było właściwe odezwanie się przez pewną osobę do więźniów ze słowami szatana, które ten wypowiada podczas egzorcyzmu? Wy wszyscy jesteście szmaty i ścierwa. Przepraszam za wyrażenie, ale takie słowa padły. Bo pan Paweł mówił o swoim języku, który jest jakiś, enigmatycznie trochę mówił, który jest zrozumiały dla więźniów. Ja byłam tym oburzona tym odezwaniem się duszpasterza, ale czy słusznie?
To jest pytanie do pana Pawła, myślę,
ma
przede wszystkim.
Słabe słowa. Tak. Najmocniejsze słowa ma Pan Bóg.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie,
tak,
panie Pawle, pani Anna.
Ja oczywiście nie miałem na myśli żadnych przekleństw. Ja miałem na myśli kolokwializmy, typu nazewnictwo, typu mówienie na przykład, nazywanie szklanek, butelek, zamiast krzesła mówi się fikoł. Jak ja do skazanego mówię, podstaw mi fiką, to my nawiązujemy wtedy nić połączenia. No to o
ale
to
panie
chodzi.
Pawle, tu jest pytanie od pani, która telefonowała, czy można... Ja tu przed audycją miałam taką wątpliwość, bo przedstawiała pani Anna pana jako gangstera Pawła, prawda? Czy można takie twarde słowa używać wobec, czy można takich twardych słów używać wobec osób skazanych, tak jak używał, zrozumiałam tak panią Grażynę, ten duszpasterz, że wy jesteście właśnie tacy czy inni.
Nie znam sprawy, proszę mi wybaczyć, nie odniosę się do tego, ale odniosę się w inny sposób. Papież, potężny autorytet, jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie, papież Benedykt powiedział takie słowa. Jeżeli ktoś, czyli dajmy na to przestępca, wchodzi na drogę nawrócenia, to po części w pewnym sensie pozostaje sobą. Ja mam swój charakter, ja mam swoją impulsywność, ja mam, wiele ze mnie zostaje. Ja jedynie nie chcę mieć współudziału w grzechu, nie chcę grzeszyć. Ja traktuję Pana Boga poważnie. To mi odróżnia, ale dalej jestem sobą i właśnie tutaj wchodząc do więzienia, ja mówię językiem, który my znamy, ale nie przeklinam na przykład. Nie robię jakichś złych rzeczy. No akurat do tego, co ta pani powiedziała,
nie można się odnosić, bo tak to, co pan powiedział, bardzo słusznie, nie znamy całych okoliczności. Drodzy państwo, za chwileczkę kończymy nasze spotkanie. Jeszcze ostatnie.
Jeszcze pół zdania. Tak. Chcę powiedzieć, o czym bractwo myśli. Bractwo myśli bardzo intensywnie po rozumieniu tutaj z naczelnym kapelanem, jego zastępcą, o dniu modlitw za więźniów, 26 marca. Jest rok Jana Pawła II świętego. Myślimy, jaki prezent zrobić świętemu Janowi Pawłowi II. Proponowaliśmy chłopakom w Koronowie, ale chcemy rozesłać wszędzie.
Jak to ładnie zabrzmiało chłopakom.
Żeby pisali list do Jana Pawła II, jak czy to będzie forma modlitwy, czy zwierzeń, żeby nawiązać tą relację z tym wielkim papieżem, o którym się troszkę troszkę zapomina w tym zagubionym świecie, a autorytet Jana Pawła II w więzieniu jest ogromny.
No właśnie, o to chciałam zapytać, bo zadajecie taki temat, a któż z więźniów, którzy są często młodymi bardzo ludźmi, któż z nich wie coś o panu, o Janie Pawle?
Jak jeżeli to jest, panie Tadeuszu? Tak, dziękuję za tę możliwość.
Jedna minuta.
Dobrze, to proszę mi po głowie stuknąć i ja od razu uciekam od mikrofonu. Jeżeli, a często nawet na bardzo wysokim poziomie teologicznym dochodzi do rozmów z braćmi osadzonymi, które i aniołkami nazywamy, dobrymi ludźmi, i bywa, że nie można w ciągu minuty, kilku minut wyjaśnić jakiejś zawiłości teologicznej. A dochodzi do tego momentu, kiedy nasz brat osadzony waha się i nie wie, w którą stronę przejść, czy swoje stare, nie zawsze najlepsze stanowisko, okopać się w nim, czy po prostu przyjąć prawdę Bożą. Wtedy mówię, a słuchaj, aniołku, czy wielki prorok z Wadowic, święty Jan Paweł II Wielki, a jak w więzieniu się mówi Janek, czy Janek by tak myślał jak ty w tym momencie, czy Janek by troszeczkę? I wtedy na buzi rysuje się przepiękna Boża konsternacja. Wiesz co, Tadeusz? Ja to przemyślę.
Aha, dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, co pan teraz powiedział.
Bóg zapłać, siostro czcigodna Barbaro?
Powiedz, podajmy jeszcze numer telefonu do bractwa, bo przecież na pewno ciągle jeszcze oczekujecie, że was wesprą inne osoby,
tak,
prawda?
Już nas trochę
nie tylko w Bydgoszczy, ale też może w całej Polsce.
Chcę powiedzieć, że już nas wspierają członkowie różnych wspólnot, którzy się zastanawiają, czy się formalnie włączyć, ale pozdrawiam wszystkich, także i wspólnotę uwielbieniową i Awetim. Można dzwonić, można maile pisać, można się kontaktować na różne sposoby. Zapraszamy wszystkich, chociaż jakby jako gości spotkania, zobaczyć jak tam jest. A potem zobaczymy 531, 577, 585.
To jest numer telefonu, ale można wchodzić na stronę waszą internetową.
I tam są wszystkie dane stowarzyszenia, jakie mamy potrzeby, co oferujemy.
Więzienne Samarytania.
Tak, wystukać w Google Bractwo Więzienne Samarytania i można znaleźć też na Facebooku.
Tak, panie Tadeuszu.
Dziękuję.
Proszę.
Bracie i siostry po drugiej stronie kraty. W telewizji Trwam mieliśmy i Bogu dziękować za tę przepiękną, cudowną ambonę. Bractwo Więzienne nawet taki plakacik wywiesiło, więzienny mieszek modlitewny. Przypominam i bardzo proszę, żeby dno nie było puste. Z tego co wiem, nie jest to dno puste. Niech ten mieszek, nawet trzeba by drugi może mieszek zafundować. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Zwłaszcza Bractwo Więzienne Jana Pawła II i rycerzy Jana Pawła II.
Tak, to jest jeszcze, drodzy Państwo, mam takie odczucie, że dopiero zaczęliśmy.
Zapraszamy do więzienia, będziemy kontynuować.
Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj gościliśmy członków Bractwa Więziennego Samarytania, pani Anna Strans, prezes Bractwa, pan Tadeusz Kuczun, wiceprezes oraz pan Paweł Cwynar, również członek Bractwa. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Wszystkim radiosłuchaczom dziękujemy za obecność przy radiu, za włączanie się w nasze rozmowy. I co więcej, ojcu Pawłowi oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy naszym sympatykom i również ojcu Mieczysławowi Kapucynowi z Panewni, który takie wspaniałe książki daje do więzienia, które otwierają.
A więc można więźniów. Jeszcze właśnie, nie powiedzieliśmy właśnie. Jak można
książka
wspomóc.
To jest okno też na świat, ale na świat pozytywny. Jeszcze zależy jaka jest.
Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, za tydzień zapraszam na spotkanie z miesięcznikiem Szlachetne Zdrowie. Wszystkie co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot. Dziękuję za uwagę.
Bóg zapłać. Panem Bogiem z Maryją.